21:30, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kłania się Państwu ojciec Benedykt. Aktualna sytuacja wokół Kościoła to temat, który podejmujemy z doktorem Peterem Reiną. Nasz gość to znany historyk, jest autorem wielu publikacji w dziedzinie najnowszej historii Wielkiej Brytanii, Polski. Również autorem wielotomowej monumentalnej biografii prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego. A dziś w drugiej części rozmów, pierwsza część na antenie Radia Maryi Telewizji Trwam, poruszaliśmy te aktualne problemy, które dotykają Kościół, którymi żyjemy my jako ludzie Kościoła, i chcieliśmy znawcę historii Polski, ale również znawcę historii Kościoła zaprosić do tych rozmów niedokończonych, by posłuchać pańskiej oceny, analizy tego wszystkiego, co dochodzi za naszą zachodnią granicę. Pan doktor mieszka w Niemczech, jest Hindusem, ale można powiedzieć, miłość do Polski, do Kościoła też jest bardzo, bardzo mocna. Panie doktorze, czy już słyszymy się dobrze i wszystko w porządku?
Jak najbardziej.
Panie doktorze, jakie są największe problemy czy najważniejsze kwestie, które dotykają pana jako historyka, jako katolika, na które pan, spoglądając teraz, zauważa wokół Kościoła w Polsce i w Europie?
No, zaczniemy od Polski. Problem jest, że Kościół polski był zawsze czynny i zawsze kapłan bronił tożsamości Polski. I obecna sytuacja jest, oczywiście Kościół przeżywa kryzys, ale musimy to przeżyć, to prawda. Ale najgorsze jest tak, czy jeszcze przedtem Kościół czy kapłan polski podlegał zniszczenie ze strony sąsiadów, od Rosji czy od Niemców, teraz okazuje się wrogiem kapłana czy kościoła są ludzie w środku Polsce, prawda? I to są chyba dwa rodzaje. Jedni są grupa tak zwanych nihilistów, dla których deptają zasady moralności, nie mają etyki. To jest jedna grupa, tak zwany emancypantek, prawda? Druga się okazało, że instytucja państwowa, jak IPN na przykład, który zatrudnia takich dziwnych historycy, którzy mają dostęp do dokumentów, i to słusznie trzeba oczywiście działać i otwierać i mówić prawda. Tylko są niektórzy takie pary tych historyków, którzy celowo wyciągają takie dokumenty i fałszują. I między innymi fałszują, że pewien kapłan, o tym powiem później, był współpracownikiem tylko po to, że spotykał się z SPK-ami. No to jest bardzo, bardzo poważna rzecz. I tym bardziej, że ostatni strasznie, bardzo strasznie się stało, że kardynałem Gulbeniewiczem, prawda, wyciągali. To prawda, on rozmawiał jako biskup, jako arcybiskup, czy jako kardynał z SPP-ami. I to by tak, żeby budować nowe kościoły. W każdym razie była rozmowa, a to nie znaczy, prowadząc rozmowę, stał się agentem. I oczywiście te naukowcy, tak zwani, ujawnili i fałszywe dokumenty i robili od kardynała agenta, prawda? I z tego miały fatalne konsekwencje, jak ojciec chyba wie, i jak potępiany, linczowany został ksiądz kardynał. A to był ostatni, ale przedtem Były inne wypadki, na przykład były wypadki ojca Heimo, albo jakie inne wypadki też, gdzie, jeśli, powiedzmy przykładem, ojciec Heimo rozmawiał z kim, nie wiedział, czy jest agentem, mówił, bardzo lubił mówić i dobrze o wszystkim. Ale to nie znaczy, oznacza, że jest agentem kraju. I to jest bardzo, bardzo źle, bo Kościół swoją drogą ma już problemy, ale ujawniać pewien kardynał, czy biskup, czy pasterz był agentem, to tym bardziej utrudnia, straci, czoło społeczeństwo zaczyna stracić zaufanie do Kościoła. I to jest jeszcze gorzej niż kiedy Hitlerowcy, bo oczywiście zabili kapłana, bo wiedzieli, że to jest jedyny symbol, który broni Kościół Polski albo broni tożsamość Polski. No o tym wracam. Uwaga, to jest, to się robi teraz problemem w kraju. Ja ostatni wydałem książkę mała, mały tomek w sprawie kardynała Gulbenowicza i pokazać, jak niektórzy tak zwani historycy mogą zniszczyć człowieka.
Książka, o której wspomina pan, to Polowanie na kardynała, sprawa Henryka Gulbinowicza. Dlaczego polowanie na kardynała?
No, polowanie na kardynała jest tak, że trzeba było taki wybrać taki tytuł. To jest polowanie. W tym sensie, że wyciąga się dokument, fałszuje ten dokument i zniszczą tego człowieka, to już jest polowanie. Jak to idzie pan, ksiądz może iść, albo ktoś idzie do lasu i rozstrzela zwierzęta, to jest na polowanie. I tak, tak było. Też na przykład są takie tak zwane grupy emancypatek, którzy poszli aż robią tak, że są pedofilia, czy homoseksualizm, prawda? Są tak zwani nihiliści, prawda? Dla nich nie ma żadnych, żadnych wartości moralnych nigdzie. I tym bardziej oni wykorzystają, na przykład, jeżeli jest, powiedzmy, pedofilia, homoseksualizm, a to nie cały Kościół. To są, są problemy. Problem nie można od razu, jeśli jest jeden czy kilku, który homoseksualizm z tego powodu, że cała instytucja jest taka, taka, jak oni określają. A to jest taki, taki ruch teraz, taki, taki ruch modernizmu, gdzie nie ma wartości moralnych, estetycznych. I to się robi bardzo popularny. Nie tylko w Polsce, ale, ale w innych krajach też. Ta Polska, czy polski kościół, widzi pan, kościół zachodzie, Francji, Niemczech, Anglii, już nie ma żadnego znaczenia, już zniszczyli kościoły. Polska jest jedyny kraj, który jeszcze może ratować tożsamość nie tylko Polski, ale tożsamość europejska, kultura łacińska. To jest bardzo ważne. Teraz wrogowie Kościoła chcą zniszczyć Polskę. I to jest bardzo tragiczne, jeśli tak im się uda.
Aktualna sytuacja wokół Kościoła. Dr Peter Rajnan, historyk. Panie doktorze, tak mocno pan podkreśla tę kwestię, że kapłan jest symbolem polskości, że ten atak na kapłana jest atakiem na polskość, ale jednocześnie, że kapłaństwo i kapłan katolicki jest gwarantem tożsamości Europy. Dlaczego?
Ostatnie zdanie. Nie
że kapłan też jest takim gwarantem tożsamości Europy. Dlaczego?
Ale Polska tak, ale w Zachodzie się zniszczono go już. Ale Polsce jeszcze im się nie udało. I kapłan kościelny to zawsze bronił, ma bronił Ewangelia, jest lojalny wobec Ewangelii i to robi. I Kościół i naród w Polsce jest to samo, prawda? I żeby zniszczyć naród, trzeba zniszczyć kapłana. I tak było na przykład polityka hitlerowców, tak było polityka bolszewików. No to jest cała tragedia polega na tym. Teraz jest Polska, czy polski kościół jedyną ostoją w Europie. I chcą ten kościół likwidować.
Panie doktorze, też wiemy, że pan bardzo dobrze zna postać i też czasy kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski. Te czasy to też były czasy niszczenia kościoła, niszczenia też duchowieństwa, wielu szykan przeciwko księżom. Jakie pan widzi podobieństwa, a jakie różnice pomiędzy tymi atakami sprzed 60-50 lat, a tymi obecnymi?
Ojciec mówił o ich PRL-u, czy co?
Tak, o PRL-u. W tych czasach kościoła za kardynała Wyszyńskiego.
Ale na szczęście mieliśmy właśnie takie pasterzy, jak prymas Wyszyński, ojciec przypominał, czy kardynał Wojtyła. Oni byli nie na defensywie. Oni byli bardzo ofensywie. I to jest teraz tragedia obecna, czy obecna hierarchia kościelna w Polsce jest raczej defensywna. I to jest bardzo źle. Dlatego prymas Wyszyński widział, jak to działa. I to przecież on budował, umocnił Kościół Polski. Ja o tym właśnie wydałem całą biografię w 6 tomach, który Towarzystwo Prawników KUL-u wydał. Bardzo pięknie wydany, za co jestem im wdzięczny. Tam dokładnie pisałem, jak to robią. I obecna hierarchia robiłaby dobrze, gdyby przeczytali na przykład kazania prymasa Wyszyńskiego, otwory Jana Pawła II, listy episkopatu, kiedy arcybiskup Dąbrowski był sekretarzem episkopatu. To już są problemy, zostawił. Nie są. I to są, pokazuje, jak Kościół Polski właśnie w czasie PRL-u działał. On nie był kościołem pasywnym. On był kościołem razem z społeczeństwem. I Kościół ma być razem z społeczeństwem. On nie może odizolować od społeczeństwa. To jest częścią społeczeństwa. I Kościół ma nawet mieszać w polityce, bo jest Ewangelia. Tak, on ma. Kościół ma zbadać, pilnować, nawet czy pewien polityk jest moralnym, czy nie. Albo druga rzecz, Kościół ma bardzo bogata nauka społeczna. I Kościół ma badać, czy ustawy rządu są sprawiedliwe, czy nie. I mają robić propozycje. I tak było w czasie, kiedy prymas Wyszyński był prymasem. I teraz jest druga tragedia, na przykład mamy urząd prymasa, ale nikt nie wie, kim jest prymasem obecnym. A to jest bardzo, bardzo niedobrze, bo prymas polski miał historyczne znaczenie i teraz nie ma tego. I to trzeba o tym pomyśleć i wierni, jak ja, albo podobni, muszą na to zwracać uwagę, bo jak powiedziałem, jeśli Kościół polski zginie, to zginie cała kultura europejska.
Panie doktorze, dziękujemy za te słowa i za te słowa, które ukazują nam kim jesteśmy my jako Polacy, kim jest Kościół w Polsce, zwłaszcza duchowieństwo. Wspomniał Pan o tych atakach, wręcz tytuł książki Polowanie na kardynała, i to kardynała Henryka Gulbinowicza. Od 2005 roku, od śmierci Jana Pawła II, zauważamy, że atakowany jest Kościół Jana Pawła II. Atakowany też jest Kościół kardynała Stefana Wyszyńskiego, jak również osoby go współtworzące. To można powiedzieć taka obiegowa opinia, którą można usłyszeć, przeczytać tu i ówdzie. Jak pan ocenia takie głosy?
No, sprawa jest taka, że mieliśmy taki bardzo mocny kapłan jak prymas Wyszyński czy kardynał Wojtyła. Niestety nie mamy takich obecnych sytuacji, ale to nie znaczy, nie możemy wykorzystać z ich kazań, z ich utworów, żeby dalej działać. I to jest wykorzystanie, że tego nie robiono, to jest wykorzystanie przez wrogów Kościoła. Kościół jest w tym sensie w bardzo słabym sytuacji, ale to trzeba zmienić. Zmienić ma tylko tak. Jeśli Kościół bardzo silnie się zaangażuje po stronie społeczeństwa i tego moderniści czy taki nihiliści nie chcą i im się udało do tej pory odizolować Kościół od państwa, od społeczeństwa, to trzeba zmienić i wziąć właśnie przykład od Jana Pawła II i od Stefana Wyszyńskiego. I to jest jedyny ratunek dla mnie. Tak uważam jako historyk.
Dziękujemy. To zdanie: Kościół bliżej społeczeństwa, bliżej drugiego człowieka. Spoglądamy na te ostatni rok, już prawie dwa lata trwającej pandemii, odejścia ludzi od kościoła, też ataki na księży, które sprawiają, że jest to taka woda na młyn dla tych, którzy nakręcają odejście od kościoła. Jak pan spogląda na ten czas pandemii i braku obecności wiernych w kościele i też zamkniętych w kościołów?
Nie, to jest osobna sprawa. Wiemy, co jest COVID czy coś, ale to jest bardzo nieprzyjemne. Ale chodzi mi o to, że wrogowie Kościoła szukają każda możliwości, żeby kompromitować Kościół. Nawet jeśli temat, co ksiądz ojciec poruszał, to trzeba jak najbardziej ostrożnie to analizować, te sprawy. Ale nie można ogólnie powiedzieć, że Kościół był takim przeciwnikiem, takim, albo cokolwiek. Niech ojciec weźmie nawet sprawę pedofilii. To wiemy. To są ludzie, którzy mają słabości. Człowiek jest słaby. Robi błędy. A tutaj nie można właśnie takiego człowieka wysłać do więzienia. Trzeba poszukać takiej możliwości terapii. Trzeba miłością przechodzić do tej słabości i nie potępiać to. A co robi wróg Kościoła? Powiedział, zobaczcie, to jest instytucja kościelna, Kościół się kompromituje, tam są tacy pedofili. O, to wszystko się zbiera i każdy moment, każda słabość człowieka jest wykorzystana przeciwko Kościołowi i nawet pogardą traktują człowieka, który ma jakieś słabości. Nie wolno, nie wolno tak. Niech czytają listy świętego Pawła, świętego Piotra, że można w czasach trudnych modlić się, ale z miłością podchodzić do spraw takich są bolesnych.
Aktualna sytuacja wokół Kościoła. Naszym Państwa gościem dr Peter Rajna, historyk, Uniwersytet Oksfordzki, doktorat Uniwersytet Warszawski. Dzisiaj i w rozmowach niedokończonych naszym Państwa gościem. Pan Peter Rajna jest hindusem, ale znawcą historii Polski, historii Kościoła. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego programu. Telefony do studia 56 655 2355 lub 56 655 2356. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Do audycji.
Jesteśmy na antenie.
Już można?
Tak, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Lublina kłania się. Bardzo serdecznie pozdrawia pana profesora. Miałam przyjemność być na osobistym wykładzie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Nawet fotografii mamy. No i ojca pozdrawiam wszystkich. Chciałam tak króciutko, bo wróciłam z 14 byłam na Jasnej Górze i tak przyszła mi myśl, jaka jest rola Maryi w naszym narodzie. Wiara w jej obecność, jej królowanie. Przecież papież Jan Paweł II czy kardynał Wojtyła to byli właśnie Maryjni, ośmieszani, prawda, że to taka ludowa tylko wiara, infantylna, a jednak tak mocno tkwili w tej osobistym doświadczeniu, prawda, obecności Maryi, że to nam przełożyli i zawierzyli nas Matce Bożej Królowej Polski Jasnogórskiej. No i teraz po tych uroczystościach to tak jesteśmy podbudowani, że po prostu tłumy rodzin polskich z małymi dziećmi, dziadkami oddają cześć, gromadzą się i też to ciekawe, jakieś stwierdziłam w świętej pamięci ojcem Zachariaszem Jabłońskim. Kiedyś nie było takiego zwyczaju pięknego jak teraz. Każde rodziny z całej Polski, jak przyjeżdżają, to po prostu ustawiają się w kolejce, aż tam daleko, daleko na dziedzińcu, żeby po prostu na kolanach przejść obok, za ołtarzem Maryi, spojrzeć w jej oczy i te dzieci małe i machają, i śpiewają, i całuski przekazują. Także chyba też jest taka nadzieja jednak powinna być podtrzymywana, mimo że tych osobistości nie mamy, ale jednak ta wiara prawda, zasiana przez tych wielkich pasterzy. No ja też jestem tego owocem i my wszyscy. Jest jakąś pewną taką nadzieją, którą trzeba pielęgnować i tu ojcowie przecież, prawda, przez Radio Maryjo i te wszystkie spotkania tak budują nas i chciałabym właśnie tak usłyszeć, jaka jest opinia pana profesora na rolę Maryi. Przecież ojcowie ci pasterze przygotowali, przypomnieli o wielkim chrzcie milenijnym, prawda, tysiącleci. Rymas przez to cierpiał trzy lata. Papież powiedział, że gdyby to nie cierpienie, jego zawierzenie Maryi, nie byłoby papieża. Późniejszej setlecie obecności Maryi, która pomagała. I tak wśród ludzi słyszę, to każdy mówi, Maryja tyle pomagała, 20 rok, więc powinniśmy jej dalej zawierzać, powinniśmy kierować jej nauką, poprzez pasterzy naszych. Szczęść Boże, dziękuję bardzo, już nie przedłużam.
Dziękujemy pani Krystyno. Prosimy, pan doktor Peter Rajna.
No, bardzo, bardzo miło słuchać, to piękna opinia. Chciałem tylko wracać na to uwagę, że prymas Szyński prowadził Kościół aż do milenium i pięknie było te jak on robił ten proces wielkonowinny. To był prawie 9 lat, aż do rocznicy tysiąclecia Chrztu Polski, 66 roku, dlatego nazywamy jego prymasa, jego tysiąclecia. I to celem programu Wielkiej Nowiny było, żeby odrodzenie, to znaczy podnosić duch Polaka. Jak zawsze mówił, że sercem porta, że Polak nie może pełzać po ziemię, czy tylko patrzeć na nieba i przy pomocy właśnie Matki Boskiej. Wydaje mi się, to pani chciała to też innym słowem powiedzieć.
Dziękujemy bardzo. Doktor Peter Reina, naszym Państwa gościem w rozmowach niedokończonych. Rozmawiamy o aktualnej sytuacji wokół Kościoła i to, co jest takim spojrzeniem i historyka, no i obcokrajowca na tę sytuację, która jest sytuacją w Polsce. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Zresztą szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy ja mogę wejść na antenę?
Jesteśmy na antenie.
O, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo ubolewam przede wszystkim z nieświadomości Polaków, a zwłaszcza kobiet, nie wiedzą, co się dzieje, nie dowierzają w zło, które weszło w Kościół. Bo Kościół nie jest oddzielony murem od świata, tylko zło się przedostaje do Kościoła. I działa agentura masońska w Watykanie i w całym Kościele Świętym przecież działa. I mamy Bongiorno, zamiast nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. I mamy profanację komunii na rękę. Mamy tak przenikanie luteranizmu do Kościoła naszego świętego, że to aż mózg staje w poprzek, aż przykro patrzeć. I trzeba by właśnie tutaj wyczulić na ten przepływ luteranizmu, protestantyzmu. Jak to idzie z zachodu, nas wchodzi, no wręcz z buciorami wchodzi w nasz Kościół, a nasi niestety pasterze podwinęli ogon i się boją. Oni się boją odezwać po prostu. I to jest aż przykro patrzeć, jak oni się boją, jak bardzo się trzeba modlić, zwłaszcza za tych, którzy nawołują do tej profanacji w komunii na rękę. To jest straszne, co się teraz dzieje, bo to pod pretekstem COVID-a i masoni już robią, co chcą ze światem przecież. To trzeba bardzo wyczulić na te sprawy i nie mówić, że to są teorie spiskowe, bo to na naszych oczach się dzieje przecież. To nie są żadne teorie spiskowe, a dawniejsze się teraz sprawdzają, co kiedyś się ludzie wyśmiewali, że to teorie spiskowe. Także bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Naszemu
serdecznie. Czy pan doktor Peter Reina?
Uważam, to uwaga jest bardzo słuszna. Bardzo dziękuję.
Kolejny telefon. Prosimy. Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam...
Kto do nas telefonuje?
Słucham, dzwoni Krystyna z Warszawy.
Prosimy, pani Krystyna, jesteśmy na antenie.
Aha, dziękuję bardzo. Wyłącz tylko telefon. Przeszkadza, przepraszam. Chciałam się odnieść do słów pana doktora. Witam serdecznie wszystkich na antenie. Do słów, w których padło takie sformułowanie o fałszowaniu dokumentów PZB. Akurat mnie ten temat bardzo interesuje i chciałam właśnie poruszyć taki temat krytyki źródeł historycznych. Przecież no, historycy traktują dokumenty SB jako źródło, prawda? Informacji pan doktor tak pięknie powiedział o tym, że musi służyć prawdzie. I czy właśnie jakie kroki można podjąć, żeby ci dziwni historycy z IPN, jak to pan doktor ich określił, rzeczywiście podjęli temat krytyki źródeł historycznych, jakimi są dokumenty SB. Jak to zrobić? To chyba tyle chciałam.
Dziękujemy, pani Krystyno. Prosimy, pan doktor Peter Reina.
No, oczywiście IPN ma bardzo dobrych historyków, Ale ostatnio zatrudnieni są taki historycy, których ja nie nazywam historyków, bo to kłamią. I to jest wielkie nieszczęście. I tutaj musi IPN wyciągnąć konsekwencje. Bo jeśli mają ujawnić prawdę, proszę bardzo. Po to powstał IPN. Ale nie po to, żeby kręcić te dokumenty tak, żeby kompromitować kapłanów. I to jest najgorszy rzecz. I to jest taki, to nie jest powszechnie, ale są taki niektórych historyków, to trzeba obciągać konsekwencje. O to chodzi.
Jak weryfikować źródła? Bo pytanie też dotyczyło tego.
Jeszcze raz. Co?
Jak weryfikować te źródła historyczne? Krytyka źródeł, pani pyta o to. Pyta też pana jako historyka, prawda? Na ile są to, jak rozpoznać, że dany zapis jest prawdziwy albo że jest fałszywy?
Nie, co jest taka, jak jest taki dokument, gdzie jest rozmowa, który SP prowadzi z kapłanem, i trzeba powiedzieć, po pierwsze, to są opisy od SP. To nie zawsze można powiedzieć, on pisał fakty. No dobrze. Ale jeśli mówić, rozmawiał z ojcem Hejmo na przykład, ojciec Hejmo odpowiada, to nie znaczy już ojciec Hejmo jest agentem. I najgorszy jest, że historyk mówi, właśnie skoro kapłan rozmawiał z SPP, już robi z tego agentem. To samo dotyczy kardynała Gulbenkiewicza. On często rozmawiał z ludźmi z SP, bo trzeba było rozmawiać, jeśli budujesz kościół tu, budujesz kościół tam. Oni zawsze chcieli z nim rozmawiać, on chętnie rozmawiał z tym. I tutaj jest dokument. Trzeba właśnie, to jest zdania dobrego historyka pokazać, co jest prawda, czy nieprawda. On nie może powtórzyć, na przykład, jeśli kardynał Gulbenkiewicz spotkał się z tym SP, mówić, właśnie wiecie, kardynał Gulbenkiewicz był agentem. To przecież robili tak, podali te dokumenty dalej do Watykanu, konsekwencje są fatalne, kompromitowali wybitnego kapłana. Kardynał Gulbenkiewicz jest jednym z wybitnych kapłanów, który bronił Kościół, bronił solidarności, bronił tożsamość Polaku. Jego kompromitować to jest tragedia.
Doktor Peter Rajno, naszym Państwa gościem w rozmowach niedokończonych, 22:15. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Krzysztof z Krakowa z tej strony.
Prosimy, panie Krzysztofie.
Ja chciałem zwrócić uwagę na bardzo negatywny wpływ tajnych służb w dziejach polskich. Wszystkie afery najgłośniejsze i zabójstwa niemal we wszystkich większą czy mniejszą rolę biorą pracownicy służb i nikt nie jest ukarany. Jedynie zabójcy księdza Popiełuszki zostali ukarani, ale to też na żądanie prezydenta Reagana. Inne wszelkie właśnie czy afery, czy zabójstwa. No, bardzo negatywny wpływ dzielą Polaków. Sam doświadczyłem tego, bo nawet obecnie osoba, dowiedziałem się, chciała mnie oszukać bardzo w przeszłości. Teraz dostała się do rządu i dowiedziałem się, że jest współpracownikiem służb. Nic nie mogę z tym zrobić. Mnóstwo prowokacji. Nawet prokuratura odmawia zabezpieczenia monitoringu. no, nie sposób z tym walczyć, a takie zło no, nie porównuje się w żaden sposób do tego, czego dokonały służby w kościele i rozbijaniu, dzieleniu społeczeństwa i tych afer, ale no... no.
Dziękuję, proszę, panie Krzysztofie. Prosimy o komentarz pana doktora Petera.
Przyznaję się, akustycznie nie wszystko rozumiałem, ale pan ma rację. I to się dzieje właśnie w wolnym państwie. I powtarzają się te takie warunki prawie perelowskie, że kompromitują, prowokują ludzi. I tutaj nawet prokuratura nie może pomóc. I to jest tragedia. Nie powinno tak być. Powinno wyjaśnić te sprawy i nie można tylko oskarżać, że kiedykolwiek, który pracował w SP. Pamiętajcie, jak wyglądała sytuacja PRL-u. Obywatel Polski, kiedy chciał wyjechać za granicę, prosił o paszport, zawsze był zaproszenie na rozmowę, na dokąd pan idzie i tak dalej. No jeśli tak, to każdy Polak był wtedy był agentem, prawda? Bo rozmawiał z SP. I taka była dziwna sytuacja. I właśnie o to chodzi, o czym pan mówił, że ma trudności, ale trzeba to zmienić, musimy to zmienić, inaczej to powtarza się ten system totalitarny, gdzie szary obywatel nie ma żadnego prawa, jest oskarżony. To samo jest. Najgorszy jest właśnie, kiedy już ludzie odchodzą. No, kardynał Gutierrez nie może sobie bronić. Nie ma go. I kiedy żył, oskarżyli go, nie wiadomo o co chodziło. Dlaczego to cała tajemnica? I wszędzie. I to jest najgorszy. Ale trzeba bronić tych, bo prowokują właśnie ludzi i szkodzą ich. I ta jest cała tragedia. O tym ja mówię w tej książce, o czym ja wydałem na cześć kardynała Gulbinowicza.
Doktor Peter Rajnam. Prosimy, Radio Maria, halo.
Wieczór.
Dobry wieczór.
Będę mogła porozmawiać?
Jesteśmy na antenie.
Tak?
Tak.
Tak, bardzo się cieszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
A tam jakaś kobieta?
To właśnie pani.
A to ja? Tak. Aha, dobrze, to takie śmieszne. Bardzo się cieszę, że pana słyszę, panie redaktorze Peterze Rajna. Jest pan wspaniałym człowiekiem. Dla mnie, która jestem gorącą patriotką, nie ma nic słodszego dla serca, jeżeli słyszę, że obcokrajowiec tak przywiązał się do mojej ojczyzny i do naszej wspólnej wiary. Chciałam teraz przystąpić do rzeczy. Tak sobie pan zdaje sprawę z tego doskonale, że jest kryzys w Kościele. No, czegoż można się spodziewać? Jest takie powiedzenie, że ryba psuje się od głowy. Jeżeli mamy takiego papieża w tej chwili, który zachwiał łodzią Piotrową, właściwie niszczy wszystko to, co zrobiły wspaniałe dwa, co zrobili, dokonali tego wspaniali dwaj poprzednicy, Jan Paweł II i Benedykt XVI, który był jeszcze bardziej ortodoksyjny niż nasz papież, bo jednak te ekumenizmy to nie miały większego sensu. To wszystko się jakoś przekłada też na inne państwa. Myślę, że to, co się dzieje w Niemczech, dawno, gdyby był prawdziwym papieżem, Franciszek po prostu wyrzuciłby ich z kościoła, bo to jest nie do pomyślenia, żeby na kościołach katolickich wisiały różowe tam jakieś flagi. Teraz, jeżeli chodzi o Polskę. Bardzo słaby mamy, kiepski, jakiś taki, tak właśnie jak pan redaktor to określa, pozostający w defensywie episkopat, nie ma żadnej wyrazistej osobistości. Teraz ostatnio zmarł biskup Hozer, jeden z nielicznych, których ja szanuję. Tak jak pan redaktor przyznał, Nie ma prymasa, nikt go nie zna, nikt go nie widzi, nigdy nie zabiera głosu. Tutaj episkopat sam sobie strzelił w stopę, ponieważ postanowili wprowadzić jakąś kolegialność, a jeżeli jest kolegialność, to nie wiadomo, kto o tym decyduje. I też zgadzam się z tym, co pan redaktor szanowny mówi i nawet powiedziałam to proboszczowi mojemu. Czytajcie, jak nie macie nic mądrego do powiedzenia, to wykorzystujcie kazania, zwłaszcza prymasa Stefana Wyszyńskiego. I myślę, że gdybyśmy mieli choć troszkę podobnego człowieka w tej chwili na czele Kościoła, nie byłoby tych wszystkich hec z zamykaniem kościołów na święta. Nigdy tego nie zapomnę. I zawsze udało mi się wejść, bo powiedziałam, ja jestem trzeci raz i ja muszę wejść chociaż do przedsionka. Z liczeniem wiernych, z podawaniem, zachęcaniem wręcz do przyjmowania komunii na rękę. Jak jeździłam na zachód, to sobie myślałam, Boże, u nas tego nie ma i może tego u nas nie będzie. A tymczasem mamy to, ludzie się przyzwyczaili, tłumy się ustawiają. Po drugie, ta polityka, którą prowadził episkopat, całkowitego podporządkowania się rządowi, kiedy powinni byli powiedzieć, że przecież my tutaj mamy podpisane umowy i proszę nam się do tego nie wtrącać. Także jeszcze jest drugi wątek, bo mam wrażenie, że pan redaktor Rajna jakoś tak umniejsza to i z takim wielkim miłosierdziem podchodzi do tego, co jest tym brudem w Kościele. To, co w 2005 roku mówił Benedykt XVI. Jednak, bo czytałam niejedną publikację napisaną przez Benedykta XVI, kiedy on opowiadał na przykład o sprawie Irlandii. Te wszystkie brzydkie rzeczy były tak kryte, że dopiero dowiedział się o tym, kiedy poszły pozwy, kiedy musiały być wypłacane wielkie pieniądze, kościół został zniszczony. U nas jest taki ksiądz Isakowicz Zaleski. Jak on proponował lustrację w kościele, to wtedy prymas Glemp wyzwał go od nadubeków. Chodzi o to, że jeżeli człowiek ma coś do ukrycia, albo się powinien do tego przyznać, albo po cichu powinien się wycofać z tej dziedziny, w której działa. Ja widzę, że u nas, w naszym kościele, nie mówię o świecie, bo to wiadomo, nie ma w naszym episkopacie takiej woli, żeby naprawdę robić porządki. Uważam, że jeżeli kapłan jest nie w porządku, to naprawdę nie należy go wysyłać na inną parafię, tylko powiedzieć mu, zastanów się człowieku, idziesz do zakonu pokutować, czy wychodzisz. Bo to jest wielkim złem w stosunku do ludzi wierzących. I ja jestem bardzo zmartwiona, ponieważ większość ludzi, a Polacy jakoś zgłupieli ostatnio, utożsamiają, że w kościele jest samo zło. Samo zło. Ja mówię, to przecież ta pedofilia i ci homosie, to więcej tego jest wśród nauczycieli, sportowców, artystów i tak dalej. Ale na czarnej sutannie widać każdy biały pyłek. I chciałabym właśnie, żeby się do tego, co mówię, odniósł pan redaktor Rajna. Jeszcze raz z wielkim uszanowaniem i z wielką radością go słyszę w Radiu Maryja. Dziękuję. Joanna Solecka z Wrocławia.
Dziękuję pani Anno. Prosimy, pan redaktor, dr Peter Rajna.
Jestem bardzo wdzięczny, bo jestem bardzo wdzięczny, że mamy taki krytyczny, zdrowy głos. Dziękuję serdecznie ze całego serca. Tak chciałbym, żeby wierny miał takie spojrzenia, tak krytycznie. Potrzebna właśnie taki głos, żeby ratować Kościół Polski.
Panie redaktorze, głos krytyczny jest głosem krytycznym i słusznym. Proszę mi powiedzieć, jak Niemcy reagowali na papieża Benedykta XVI? Kim był dla nich ich rodak jako papież?
Jeśli ojciec mi pozwoli, wydaje mi się, po naszym papieżu, Janem Pawle II, już nie będzie takiego papieża na świecie. I to jest smutno. I krytyka wobec obecnego papieża jest słuszna, ale w takich momentach wydaje mi się episkopat danego kraju ma uprawnienie uzdrowić kościół lokalny i jak pani słusznie uważała, episkopat polski musi działać, żeby ratować kościół polski.
Dziękuję. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę, ojca, czy ja...
Jesteśmy na antenie, kto do nas telefonuje.
Mówi Wanda z Warszawy. Czy mogłabym zadać pytanie panu doktorowi?
Jesteśmy na antenie od samego początku.
Mogę zadać pytanie, tak?
Tak, prosimy, tak.
Znaczy, ja nawiążę jeszcze do tego, co pan doktor mówił o działaniach Instytutu Pamięci Narodowej, którego zadaniem ma być dochodzenie prawdy, a jednocześnie no, mamy świadomość, że historycy z Instytutu w wielu wypadkach nie znają się na pracy operacyjnej SB, że przyjęli jako dogmat wysoką wiarygodność akt SB, tych materiałów w tak zwanych teczkach. Ostatnio też czytałam artykuł jednego z historyków IPN-u, w którym on sam przyznaje się, że jako historyk nie zna się na krytyce źródeł historycznych. I pytanie moje brzmi tak, co w tej sytuacji możemy konkretnie zrobić, żeby sytuacja się zmieniła? Rozmawiać z odpowiedzialnymi w IPN-ie, do kogo się zwrócić, z kim rozmawiać, jak tę sytuację zmienić, bo jeśli się sytuacja nie zmieni, to szykują się następne ofiary IPN-u. Następni kapłani mogą być, czy biskupi, czy arcybiskupi niszczeni. Co możemy konkretnie zrobić? Jakie kroki podjąć? No, pan doktor napisał książeczkę. Nie wszyscy potrafimy pisać książki. Co możemy zrobić konkretnego w tej sprawie, żeby IPN zaczęło działać z wiarygodną, dobrą metodologią. Dziękuję.
Dziękujemy, prosimy.
No więc ja mogę powiedzieć, bardzo dziękuję za krytyczną uwagę. Ja napisałem teraz otwarty list do kolegium IPN. I mam nadzieję, że to będzie, o tym będzie dyskutować. Oni muszą robić coś. Więcej nie można robić. Wydaje mi się, mogą też robić jakieś krytyczne głosy, jak pani teraz mówi. Może trzeba pisać do kolegium IPN-u, bo oni są odpowiedzialni za to, jak IPN ma działać. Jak mają działać, żeby prawdzie pisali historię kapłanów. I nie, ja nie wykluczam, że ktoś z kapłanów był agentem Cineria, bo mówię, trzeba dokładnie, sprawnie to robić, żeby nie szkodzić Kościół. Ale ja uważam, jest parę osób, które celowo chcą kompromitować kapłana, księży, biskupa. I to trzeba unikać, to trzeba nie wolno tak robić, ale wiem, mam nadzieję, że wtedy kolegium się spotyka na końcu tego miesiąca, to będzie głośna sprawa. Zobaczymy, jak oni doreagują.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mogę mówić?
Jesteśmy na antenie, prosimy.
Stanisław z Lublina. Witam ojca i gościa w studio. Najpierw zacznę od przykładu z życia świętej pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego. Swego czasu, kiedy był w Lublinie przyjazdem i w czasie mszy świętej w kościele akademickim na Kulu, w czasie kazania mocno skrytykował obecne władze, to było za głębokiej komuny, znaczy ówczesne władze, za podniesienie cen ubranek dziecięcych. I to bardzo mocno po prostu grzmiał zambony. I teraz, teraz co? W tej chwili w sytuacji wyprzedana jest większość majątku narodowego. Likwidowane były placówki Poczty Polskiej, likwidowane były placówki policji w terenie. Zlikwidowano część ambasad Polski w świecie i żadnego odzewu, znaczy co dalej. Obecne te ośrodki, które to robiły, te ugrupowania, tą wyprzedaż, likwidację Polski, obecnie są w opozycji, no i mają duże poparcie. W sumie jak policzyłem, tak, Platforma 26, Hołownia 18, Lewica 8, to jest ponad 50 tam parę procent poparcia. W stosunku do PiS-u to jest nie do porównania. No i co będzie, jeśli te ośrodki antykatolickie, antypolskie dojdą do władzy? Do czego zmierzam? Dlaczego episkopat w ogóle nie zajmuje stanowiska w tym temacie? Po prostu uważam, że powinien pomóc ludziom, katolikom, otworzyć oczy, w jakiej sytuacji się znajdujemy. I to jest konieczne. Także ja miał taki postulat do episkopatu, ażeby podobnie jak świętej pamięci kardynał Wyszyński reagował na tą sytuację. No obecnie co? W mediach są chamstwo, kłamstwo, oszczerstwo ze strony tej opozycji. No antypolskość. Takie nazwiska były jak Tusk, Palikot, Hołownia obecnie, podstawione z zewnątrz antypolskie działania i po prostu nie ma odreagowania ze strony episkopatu. Moim zdaniem powinien episkopat pomóc ludziom wiernym otworzyć oczy na to, co się dzieje w kraju. Dziękuję i szczęść Boże.
Prosimy bardzo, Peter Rajno.
Dziękuję bardzo serdecznie. Piękny to pan opowiadał i tak powinno być. Episkop powinien działać i o tym na to zwróciłem uwagę. Tego episkop nie robi i dlatego straci zaufanie w społeczeństwie. I zawsze tak mówię, powinni właśnie przeczytać, co prymas Wyszyński robił, co Jan Paweł II robił. To jest jedyny ratunek dla Kościoła polskiego.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Ja dzwonię z Warszawy. Moje imię Wanda Maria. I chciałam tylko podziękować Radiu Maria za bardzo ciekawy temat i bardzo ważki. I panu doktorowi również. I chciałam tyle tylko powiedzieć, że podpisuję się pod wszystkim, co powiedziała pani z Wrocławia, przepraszam. Także serdecznie dziękuję. Bardzo, bardzo jesteśmy właśnie zmartwieni całą sytuacją. Aczkolwiek jestem bardzo blisko Kościoła i nieustannie się modlę właśnie o za Kościół. Włączam się we wszelkie modlitwy razem z rodziną. I jeszcze raz serdeczne Bóg zapłać za ten temat.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Imię Wanda Maria.
Halo.
Chciałam tylko podziękować.
Boże.
Szczęść Boże.
Jesteśmy na antenie?
Tak, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże, mówi Andrzej ze Szwajcarii. Ja tak słucham państwa audycji i no ja już od dawna widzę, że Kościół polski idzie w sadę, ku przepaści. Tak. Episkopat nie zabiera głosu, jak w zeszłym roku na jesień były niszczone kościoły, prawda? Nie słyszałem, żeby prymas polski jakoś się wypowiadał, jakoś to skrytykował. Mało tego. Na Śląsku hierarchowie śląscy odcięli się od tych obrońców kościoła. To jest skandaliczne. Mało tego. I jeszcze tak, obrońcy kościoła zostali wszyscy spisani i wezwani do prokuratury. Na Śląsku i w Warszawie tak było przynajmniej. Prawda? I gdzie jest prymas? No przepraszam, gdyby pan Wyszyński żył, to on by tego nie przemilczał takich takich wydarzeń. A jeszcze co, no w zeszłym roku, w tym roku, w zeszłym, pielgrzymka na Jasną Górę została rozgoniona przez policję z powodów, no, niby sanitarnych, prawda? Zero reakcji od Episkopatu Polskiego. Ja, no, naprawdę z niepokojem patrzę na to, w którą stronę idzie Kościół Polski. Dziękuję, to wszystko, z Panem Bogiem.
Dziękuję, Panie Andrzeju. Pan doktor Peter Rajna.
Wydaje mi się, te ostatnie wypowiedzi są bardzo ważne i bardzo się cieszę, że jest takie echo na to, co ja powiedziałem.
Naszym i Państwa gościem dr Peter Rajna, redaktor, historyk. O aktualnej sytuacji wokół Kościoła rozmawiamy. Prosimy na Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław Storunia. Witam serdecznie pana rektora i ojca Benedykta. Ja się, panie redaktorze, nie zgadzam. Ja się zastanawiam, jakim agentem może być kapłan. I się z tym nie zgadzam, że kapłani są agentami. Jedynie mogą być kolaborantami, czyli sprzyjać władzy. Bo przecież kapłan nie jest politykiem, ani nie zajmuje żadnych stanowisk urzędów państwowych, a więc siłą rzeczy nie zna tajemnic państwowych. A więc jaki może być kapłan agentem? Ja tego nie rozumiem. Inną sprawą jest, że hierarchia kościoła jest mało odważna w obronie własnej i swojej owczarni. I stała się jakby tak to pochyle drzewo, na które, jak mówi przysłowie, każda koza wejdzie. Mam na to argumenty, ale nie chcę ich upubliczniać. Ale hierarchii kościoła życzę więcej odwagi, a nie nastawianie zawsze drugiego policzka, bo przecież i pokora ma swoje granice. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem. Prosimy, pan doktor Peter Rajna.
Ja akustycznie bardzo źle rozumiałem, o co tam chodziło, naprawdę.
Chodziło o to, że kapłan nie może być agentem, ponieważ nie zda tajemnic państwowych, prawda, którym służą agenci i są zwerbowani. Taki był podstawowy wydźwięk rozumowania pana Stanisława.
Oczywiście, zasadniczo nie, ale ja uważam, że jeśli była taka, były takie wypadki, trzeba o tym mówić. Trzeba o tym mówić w prawdzie jak najbardziej, ale najgorszy jest, gdy kapłan nie był agentem i robią od niego agenta. To jest niesprawiedliwe. Mm-hmm.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Tak, pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Anna z Poznania, chciałam też parę słów.
Prosimy, pani Anno.
Już mogę?
Tak, jesteśmy na antenie.
Tak, dziękuję bardzo. Ja uważam, że ta opcja ma bardzo wielki sens, dlatego że tak obserwuję przede wszystkim to, co się działo z naszym arcybiskupem Pecem, nawet jeszcze po jego śmierci, kiedy został wyrzucony z katedry. No, dlaczego hierarchowie nie bronili swojego, że tak powiem, swojego człowieka? A kiedyś nawet zapytałam się arcybiskupowi Gądeckiemu, po czyjej stronie stanie. Czy stanie po stronie arcybiskupa Janiaka, czy biskupa Janiaka, czy po stronie Gazety Wyborczej? Odpowiedział mi po stronie prawdy. No ja uważam, że Wyborcza Gazeta to jest słaba prawda i powinien bronić swojego. I bardzo też się ubolewam nad tym, co się stało z arcybiskupem, czy biskupem Janiakiem, szczególnie, że obserwowałam go na pogrzebie kardynała Grocholewskiego, jego postawę, jego taką chrystusową postawę. I wiem, że na pewno jest absolutnie człowiekiem wiary i godnie służył Kościołowi katolickiemu. Został bardzo pokrzywdzony. Próbowałam w Pleszewie interweniować w prokuraturze, bo zauważyłam, że ten pan, który pomawia księdza Hajdasza, przez którego cierpiał biskup Janiak, jest jakiś zupełnie niewiarygodny. On ma jakieś konta, na się pomaga, wybiera pieniądze na chorobę, która... Ja jestem specjalistą, neurologiem, poszkodowanym bardzo, ale uważam, że on opowiada o swoich objawach i wyłudza pieniądze. I teraz prawdopodobnie chce wyłudzić pieniądze od Kuri Kaliskiej, bo prokuratora z Pleszewa powiedziała do mnie, napisała mi pismo, że niestety jego zeznania nie mogą być znegowane przez sąd. To, co powiedział przed sądem, nie może być znegowane. Właśnie bardzo nad tym ubolewam, że to jest szczepienie przez pomawianie, bo przecież po 20 latach chłopcu się przypomniało, on ma teraz 30, pan Kowiak, Bartłomiej się nazywa, mówię imię i nazwisko, bo on w kościele służy i po 20 latach jemu się przypomina, że źle go dotknął ksiądz. To jest coś nieprawdopodobne. I dlatego stoję po stronie uczciwego duchownego. Nie wiem, jak to się skończy, bo wysłałam to do pana Karczewskiego, zostało wysłane do pana Karczewskiego ta sprawa. Czy to będzie w końcu załatwiona, czy nie? No tak samo stało się z arcybiskupem Wielgusem. Przede wszystkim na pewno arcybiskup Wielgus nie poszedłby na Boże Narodzenie z opłatkiem do kancelarii pana Komorowskiego. Na pewno by nie poszedł. Nie podzielił się. Warszawa się po prostu go wystraszyła, dlatego go zaszczekała. No, tylko to chciałam powiedzieć, bo ubolewam nad tym, że bardzo cierpią uczciwi katolicy, uczciwi księża, bo tylko oni są najbardziej atakowani w tej chwili. Tak jest moje zdanie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam pana, który broni uczciwego kościoła katolickiego.
Dziękujemy. Prosimy, doktor Peter Reina.
Bardzo cenna uwaga, tylko nie rozumiem, co robił ten Gazeta Wyborcza. Tego nie rozumiałem.
Chodziło o artykuły najprawdopodobniej związane z miejscem pochówku arcybiskupa Juliusza Peca.
Aha. Wiem. Ale ja wydaje mi się, pani dokładnie wie, jak w ogóle zachowuje się Gazeta Wyborcza i zawsze był antykościelny, antynarodowy. No, niestety tak jest.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Halo. Tak, szczęść Boże. Dobry wieczór. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Brać głos.
Jesteśmy na antenie, tak.
Witam. Jeszcze raz szczęść Boże. Mam takie pytanko, jedno przygotowane do szanownego gościa, ale też drugie sprowokowane przez wypowiedź sprzed parunastu minut, nawiązujące do sługi Bożego Kardynała Wyszyńskiego i jego homilii o, nazwijmy to, krytyce cen ubranych dziecięcych. Może to pierwsze historyczne. Mam takie pytanie związane z historią, bo mam 40 lat, więc lata 80. troszkę jak przez mgłę dzieciństwa. Rozumiem teraz współczesne, medialne i nie tylko ataki na Kościół, wywlekanie, prowokowanie różnych zdarzeń prawdziwych czy mniej prawdziwych. Tak się zastanawiam, jak to było za komuny tak zwanej, to znaczy walcząc z Kościołem, mając do dyspozycji media, dwa programy telewizyjne, wszystkie tytuły prasowe, radio. Jak to się stało, jak to się działo, że ta ówczesna władza nie stosowała takich metod, jak wplątywanie kapłanów w afery seksualne i finansowe. A dziś to się dzieje, z czym to jest związane? Czy tych sytuacji było mniej? Czy pozycja kapłana była tak silna, że nikt by w to nie uwierzył, w tą prowokację? Czy też może oni byli, ci komuniści, tak ciemni i głupi, że nie uznali takich metod, tylko umieli, że tak powiem, mordować świętych kapłanów i to była ich jedyna metoda, a nie potrafili takich sytuacji, jak dziś obserwujemy. To mnie bardzo ciekawi, jak historia na to się zapatruje. a drugie już współczesne, związane z tym, co przed chwileczką wspomniałem, czyli z tą wypowiedzią słuchacza, z tym pytaniem słuchacza. Tam nawiązanie do episkopatu. Jak nasz szanowny gość ocenia, czy tak naprawdę nas katolików dziś jest w Polsce te 90 kilka procent ochrzczonych, czy te 40 kilka, 50 kilka procent wspierających siły postępowe związane z obozem rządzącym, czy przyznających się do katolicyzmu, czy może wreszcie episkopat reprezentuje tych z nas, którzy nazywani są w tej statystyce Kościoła dominicantes i comunicantes, czyli przyjmujących Eucharystię i chodzących na niedzielną mszę świętą. Jak to Pana zdaniem, Panie doktorze, wygląda? Czyli te dwa pytania, to wcześniejsze historyczne i to współczesne, które właśnie zadałem. Bardzo jestem ciekaw tej opinii. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Dziękujemy, z Panem Bogiem. Prosimy, Pan doktor Peter Reina.
Czy Ojciec Boży mnie trochę podsumował te ostatnie pytania do mnie, to akustycznie jest bardzo źle.
Dotyczy to pytanie, jaki kościół jest teraz kościołem takim reprezentowanym? Czy to jest kościół w Polsce, to 90% ochrzczonych, czy to jest ten kościół, który jest kościołem chodzącym do kościoła, czyli dominicantes i comunicantes, a ten drugi to tych, którzy przyjmują komunię świętą, czy ten kościół, który popiera obecną frakcję rządzącą?
Oczywiście pytanie bardzo trudne, ale trzeba na to całość patrzeć. Chodzi o to, że nie, że człowiek wierzący chodzi, bierze komunę. Nie. Oczywiście. Chodzi o to, że pierwsi są media, ludzi, którzy są dziećmi z PRL-u ludzi. Nic się nie zmieniło tam. Druga część media, którzy atakują Kościół polski, nie mają nic wspólnego z polskością, czy tożsamością polską. Są, wydaje mi się, to są obcy elementy. Czy nie ważne, czy chodzą do kościoła, czy nie, ale oni mają władzę w mediach i są antypolskie. I to jest, wydaje mi się, ważniejsze, walczyć z nimi, niż o to, czy ktoś jest 90% katolikiem, czy nie. Wierni chodzą do kościoła, ale ważniej, żeby na przykład w górze, żeby episkopat się zajmował tymi problemami, o tym jednych słuchaczy wrócił uwaga. Że jeśli episkopat nie broni społeczeństwo, to jest nie fair, i na tym polega cała tragedia. I właśnie kiedy są w mediach, i to są poważne media, siedzą ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z tożsamością Polski. Wszystko jedno, jakiego są pochodzenia. I to jest bardzo niebezpieczne dla Kościoła polskiego. I na tym trzeba koncentrować nasze siły.
Pan jeszcze miał pierwsze pytanie związane z tymi sposobami szykanowania, represji wobec duchowieństwa w czasie PRL-u, czy i w jaki sposób wykorzystywali media, posiadając dwa programy telewizyjne, program radiowy i też całą prasę, czyli wszystko było w rękach władzy, czy umieli z tego korzystać przeciwko duchowieństwu i przeciwko Kościołowi? I jeżeli tak, to w jaki sposób korzystali?
Ale po pierwsze, oczywiście PRL tak było. I to jest właśnie praktykowane teraz. I pytanie, dlaczego i kto to robi? jeśli mamy tych osób, trzeba publicznie wracać na to uwagę. Bo wiemy, takich, nie tylko media właśnie, wykorzystane są na przykład tych młodych historyków, którzy, nie wiem, czy dla własnej kariery, czy chcą robić, robią wszystko, żeby kompromitować Kościół. I najgorsze, oni biorą przykład z PRL-u. I to się dzieje w wolnym państwie polskim.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Tak, jesteśmy na antenie. Prosimy.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tak, Puławy, Piotr mam na imię, w sprawie właśnie tematu, który mówi pan redaktor i do przedmówców, którzy się tutaj odnosili do tych właśnie wypowiedzi na temat papieża Franciszka. No uważam, że to jest przykre słuchać właśnie na antenie religijnej rozgłośni właśnie, że papież rozchwiał łodzią Kościoła. Przecież wy często transmitujecie właściwie dużo spotkań z Ojcem Świętym. Ojciec Święty przecież zawsze pamięta o rodzinie Radia Maryja w drugą niedzielę lipca w tym roku, jak był w szpitalu, tym mój pozdrawiał właśnie pielgrzymkę na Jasną Górę. Także no, mówić, no trochę jest to przykre słuchać. Natomiast o tym, że o kolegialności episkopatu, że episkopat sobie sam strzelił w stopę, przecież to jest pochodna Soboru Watykańskiego II, kiedy wtedy rozmawiano o obliczu całokształcie Kościoła i przecież z czasem wszystkie te postanowienia nie od razu weszły w życie, tylko chodziły powoli w życie. I to jest właśnie wyrazem kolegialności Kościoła, że prymasostwo od przewodniczenia Konferencji Episkopatu Polski zostało rozdzielone. Poza tym największą jurysdykcję po papieżu w Kościele sprawuje biskup miejsca. Przecież w każdym mszy się wymienia imię papieża i imię biskupa. Także mówić, że także no trochę tak te głosy są, no właśnie, a ktoś może właśnie przyjąć to jako, no jako rozdźwięk. No nie uważam, że to jest dobre. No chciałem to po prostu powiedzieć do odnieść się do tego, co było mówione.
Dziękujemy Panie.
Pan Jezus Chrystus i Maryja zawsze.
Teraz i zawsze. Dziękujemy Panie Piotrze. Prosimy Pan doktor Peter Rajno.
Bardzo ważne pytania, ale mogę odpowiadać tak. Kiedy Watykan, kiedy jeszcze było panowanie, kiedy prymas Wyszyński był prymasem i papieży robili coś, który prymas uważał są niekorzyści dla Polski, on stanowczo, grzecznie powiedział Watykanie, papieżowi, że bez episkopatu nie może być nic robiony za plecami episkopatu w Polsce. I to były rozmowy z Janem, były Pawłem VI, później przedtem Janem XXIII i jeszcze przedtem Piusem XII. Zawsze prymas Wyszyński bronił polski kościół Polska. To samo było, kiedy Kasaroli zaczynał prowadzić taką wschodnią politykę, przeciw, tak, żeby rozmawiał z Rosjanami i tak dalej. Prymas Wyszyński nauczył go, mówi, proszę bardzo, zrób co chcesz, ale nie za plecami naszym. Stanowczo tak, i to musi być tak Polska. Niestety, episkopacie polski nie mamy takich postaci. I właśnie trzeba wracać na tych uwagę, żeby się nauczyli na właśnie działalność prymasa Wyszyńskiego. I żeby ratować, co się da ratować, nawet w Watykanie.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Do audycji będę prosił.
Jesteśmy na antenie, prosimy.
Nie będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze. Moje imię Aleksander. Ja dzwonię właśnie w kwestii takiej. Jan Paweł II, no Karol Wojtyła, jeszcze w 1976 roku powiedział, że idą czasy ostatecznej konfrontacji Kościoła i antykościoła. Powiedział to na Światowym Kongresie Eucharystycznym w Filadelfii, czyli na drugiej półkuli. I to powiedział, że idą czasy ostatecznej konfrontacji. To było ponad 40 lat temu. Te czasy konfrontacji właśnie mamy. Jan Paweł II zmarł i po tym czasie zostaliśmy wolni. Wolni od opatrzności Bożej w kategorii apostoła, który bezpośrednio reagował na wszystko, co się działo. Bo to był prorok. Ja nazywam to Karola Jana Pawła II, Karola Wojtyła, prorokiem wszechczasów. I on to widział, on to czuł. Na dzień dzisiejszy Pan Bóg dał nam tę konfrontację, gdzie, jeszcze kończąc to, co powiedział Karol Wojtyła, idą czasy ostatecznej konfrontacji Kościoła i antykościoła, wartości i antywartości, gdzie Kościół w Polsce szczególnie tę konfrontację przejść musi. My właśnie jesteśmy w czasie konfrontacji i teraz, cóż, może nam się wydawać dziwne, że my zwracamy sobie uwagę, jak tutaj niektórzy Państwo mówili, że nie powinniśmy zwracać bezpośrednio na antenie sobie tej uwagi. Ale czasu już nie mamy. Czas się skończył. I my dzisiaj możemy tylko czekać na decyzję Pana Jezusa. I w tych wypowiedziach, które teraz słyszymy, to są takie wypowiedzi ostatecznych czasów. To, co powiedział Karol Wojtyła. I teraz cóż. Jeżeli nie zajmiemy konkretnego stanowiska, po której stronie stoimy, czy po stronie Pana Jezusa, czy po stronie antywartości. I to jest ta konfrontacja. To są te czasy, gdzie musimy bezwzględnie zająć stanowisko ze słowami Pana Jezusa, który powiedział, że do swoich apostołów, którzy 72 apostołów rozesłał i później wracali i przychodzili do Pana Jezusa i mówili swoje spostrzeżenia. Jedni przyszli i powiedzieli, jedna para apostołów przyszła i powiedzieli: Panie Jezu, no wracamy, ale pewnego rodzaju grzechu nie mogliśmy, pewnego rodzaju nie mogliśmy nawrócenia dokonać, uzdrowienia. Pan Jezus do nich stwierdza, a boście się nie modlili. Jest to oczywiście zapis z Ewangelii, każdy może to przeczytać. Boście się nie modlili. Oni stwierdzą, nie, no Panie Jezu, modliliśmy się. A to Pan Jezus stwierdza, toście się źle modlili, bo na pewien rodzaj diabła trzeba postu. I my na ten moment musimy sobie jasno wytłumaczyć, powiedzieć, skoro nie otrzymujemy, to znaczy, że się źle modlimy. To nie znaczy, że się nie modlimy. Również Pan Jezus bezpośrednio stwierdził o istnieniu złej modlitwy. Dlaczego nie pościmy? Post piątkowy dziś jest zaniechany. I post ogólnie reformacja, Lutra, herezja Lutra przyniosła podeptanie bóstwa Pana Jezusa. Tam nie ma postu piątkowego. Ja byłem kiedyś na zachodzie w Holandii i tam nie ma żadnego postu piątkowego. I teraz my z wielu naszych katolików, którzy przyjeżdżają tam za rzeki, mówią, tam nie ma postu, już nas też nie potrzeba. I nasz Kościół w Polsce szczególnie teraz zubożony, bo nie mamy dobrej modlitwy, bo my odstąpiliśmy od postu. I teraz cóż, i teraz właśnie to jest ta konfrontacja. Czy my naprawdę wypełnimy w pełni zobowiązania przed Panem Jezusem, które On nam postawił? I ci apostołowie, do których powiedział, boście się źle modlili, dlatego to jest ten dowód na to, że mogą być również apostołowie, biskupi, którzy się źle modlą, bo nie zachowują postu albo nie nawołują, nie proszą o post wiernych. I ta nasza modlitwa w wielu przypadkach może być nie w pełni prawidłowa, gdyż w myśl to, co Pan Jezus powiedział, na pewien rodzaj diabła trzeba postu. A gdzie jest nasz post? Jeżeli na 18 urodzinach młodzież, szczególnie rodzice, upatrują sobie piątkowe zabawy, w piątek, w kraju, gdzie krzyż Chrystusa od 1000 lat, a tu nagle jest, ma mnóstwo dyspens na imprezy w piątek. Jak ta młodzież może dzisiaj? I dlatego nasza modlitwa staje się coraz bardziej zła. Pan Jezus konkretnie powiedział, źleście się modlili. Bo na pewien rodzaj diabła potrzeba postu i modlitwy. Dlatego ja to stwierdzam, owszem, jesteśmy w czasach konfrontacji ostatecznej. Kościół przeżywa czas ostatecznej konfrontacji. Polski episkopat, polski kościół jest ostatnim episkopatem w pełnym jakimś wymiarze. Wszystkie episkopaty świata upadły. Widzimy, słyszymy teraz na kartach historii, które napisał pan profesor Grzegorz Kuchartyk. To zrobiła masoneria w zachodniej Europie. Od 500 lat jest potężna nienawiść. I Polska jako ostatni kraj na świecie, ona była ocalana opatrznością Bożą. Zabory. Przecież czym były zabory? Właśnie opatrzność Boża dała nam zabory, że politycznie Polski nie było. Ale Polska była kulturowo, Polska była społecznie, Polska była gospodarczo, geograficznie. Później II wojna światowa. Dlaczego II wojna światowa? Pan Jezus powiedział do Rozalii Celak, idź powiedz władzom świeckim i kościelnym, żeby Polskę wyprowadzili z trzech grzechów, cudzołóstwa, dzieciobójstwa i nienawiści. I nie zostało to dokonane. Rozalia Celak zapisuje rozmowę z Panem Jezusem z października 1939 roku. Pan Jezus mówi, prosiłem o nawrócenie, a teraz przemawiam bombami. Ocala naród polski, bo Polska szła w nieład moralny. W nieład moralny. I cóż, Polskę ocalił Pan Jezus, bo moralne zniszczenie byłoby o wielokroć bardziej straszliwe niż to fizyczne. To był wielki post, to była wielka pokuta narodu polskiego. Zresztą Teresa Neumann, do której również polscy hierarchowie się zwracali, wielka wizjonerka niemiecka, która przepowiedziała również Hitlerowi jego upadek, ale powiedziała, wy nie bójcie się w Polsce, wy ocalejecie, bo wasz naród jakże wiele wycierpiał, dokonał swojej pokuty. Inne narody będą cierpieć. Ale wracając jeszcze do pierwotnej myśli. Konfrontacja ostateczna kościoła i antykościoła, czyli kościoła szatana, masonerii. Masoneria jest kościołem szatana. Dlatego nie bójmy się, w górę serca, pośćmy, pokutujmy i zawierzajmy wszystko Panu Jezusowi Chrystusowi i wybierzmy Pana Jezusa jako króla Polski, bo cóż powiedział Pan Jezus do 1643 roku do Małgorzaty Alacoque we Francji, do Ludwika XIV, idź i powiedz mu, żeby wybrał mnie jako króla Francji. On go nie wybrał. Ludwik XVI natomiast, będąc już skazany na śmierć, prosił o to, żeby wybrała Francja Pana Jezusa na króla. Ale nie, to już było za późno. Masoneria już tak szalenie się rozrosła. Dlatego proszę Państwa, wiedzmy, że tylko post i pokuta. A to, co ostatnio teraz mówi Matka Najświętsza w Trevignano Romano, została nam tylko koronka do Bożego Miłosierdzia. Za wielką cenę krwi Chrystusowej zostaliśmy odkupieni. I Pan Jezus kiedy powiedział do Pani, teraz w Dzienniku Duchowym, że pożądliwość polityki jest cechą szatana. Wielka pożądliwość polityki. Nie ma pokory wśród polityków i w całym narodzie. Dlatego konieczny jest post, a nie dążenie tylko do rozwoju materii, a duchowość nam upadła. Konfrontacja i wielki czas nawrócenia nas czeka. Jeżeli nie, zginie każdy, kto się nie nawróci, a ocali każdy swoją duszę, kto się nawróci. Niech będzie pochwalony Chrystus, zmiar ja zawsze z dziewica, niech Duch Święty nas wszystkich ogarnia.
Dziękujemy. Prosimy, pan doktor Peter Reina.
Dziękuję serdecznie, to była dobra opinia, to ja nie mam nic do powiedzenia. Już jest koniec, nie?
Jeszcze parę minut, panie doktorze. Kolejny telefon, no. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię z Warszawy i chcę powiedzieć, że moim zdaniem świat od wieków zmierza się z trudnościami. A dlaczego? Bo nie słucha Kościoła. Dlatego od wieków świat się zmierza z trudnościami. To bym chciał powiedzieć. Świat sam ściąga na siebie biady.
Dziękujemy.
Tyle bym chciał powiedzieć.
Dziękujemy bardzo. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof z Malborka.
Prosimy, panie Krzysztofie.
Proszę ojca, postanowiłem dołączyć się do tych rozmów, ponieważ powinien ten akcent się pojawić. W tym momencie się powinien pojawić. Minęło wiele lat. Kilkanaście lat już minęło od tego przerwanego ingresu. Tutaj w tych wypowiedziach moich przedmówców były akcenty. Potrzebny jest nam głos. Nie pobożnościowy jakiś na zewnątrz, żeby on był bardzo pobożny. Mężny, roztropny, umiarkowany, ale sprawiedliwy, dalekosiężny, mądry głos jest potrzebny. Chodzi mi o księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa. Oni wiedzieli, że jeżeli ten człowiek będzie miał możliwość pokierowania łodzią Piotrową w Polsce, to będą mieli duże kłopoty z zaimplantowaniem tutaj różnych ideologii, tak najkrócej. I dlatego wielu słuchaczom chciałbym po prostu zaproponować, żeby posłuchali sobie na stronie Radia Maryja homilii księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa. A skoro już jestem na antenie, to już kolejny raz przypomnę, że za 2 lata będą wybory samorządowe. Trzeba się do nich przygotować. W Toruniu jest szkoła, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Można podjąć studia i się dobrze przygotować. Jeszcze jest czas i światło, jak przypuszczam, jest jeszcze zielone. Chciałbym zapytać naszego gościa, co sądzi na temat braku głosu w kościele księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem. Prosimy, panie doktorze.
Ja się totalnie zgadzam się z tym, co pan powiedział. Tylko sprawa się robiła tak trudno wobec arcybiskupa Gulbiusza. Za szybko on rezygnował. I to, ale to nie znaczy, wierni muszą siedzieć pasywni, trzeba go bronić. I bardzo ładny pan proponował, co wierni powinny robić.
Drodzy Państwo, dziś rozmawiamy o aktualnych wyzwaniach, można aktualnej sytuacji wokół Kościoła. Naszym gościem dr Peter Rajna, historyk. Pan pyta, czy jeszcze długo, no pora już dosyć późna. Poproszę pana o też takie podsumowanie, panie doktorze, tych rozmów. Na co pan zwrócił uwagę, co te rozmowy panu pozwoliły, czy pomogły zrozumieć, na co pan zwróciłby uwagę na ich zakończenie. Prosimy, panie doktorze.
Ja jestem bardzo szczęśliwy, że poruszałem to zagadnienie. Wiem, że to miało jakie położenia, uburzyły sumienia wiernych. Mam nadzieję, że będą poszczególne osoby dalej działać i albo nawet prosić takich poszczególnych biskup, gdzie ta osoba, żeby biskupy sami się poruszali te sprawy, kiedy będzie następne spotkanie episkopatu.
Bardzo gorąco dziękuję za to spotkanie, panie doktorze. Też ta nasza dyskusja, te rozmowy pozwoliły wypowiedzieć wiele słów, takich gorzkich słów, upomnienia wręcz względem i Ojca Świętego Franciszka i Episkopatu i wielu osób, wielu postaci. Ja jedynie, co mogę też powiedzieć i w jakiejś wymiarze odnieść się, to jest kwestia chociażby do jednego z ostatnich telefonów, a mianowicie, że wraz z śmiercią Jana Pawła II opatrzność nas opuściła. To jest bardzo ryzykowne zdanie, z którym się trudno zgodzić, bo to by znaczyło, że Bóg raz jest, a raz go nie ma, prawda? Raz jest wierny, a drugim razem jest niewierny, więc na takie wypowiedzi nie możemy sobie w jakimś takim odpowiedzialnym słowie powiedzieć. I też moja taka obawa jako księdza, z jednej strony wdzięczność za tyle słów dobrych odnośnie kapłaństwa, odnośnie księży i tych nadziei, które są pokładane i w episkopacie, i w biskupach, i w papieżu, i w księżach, i w episkopacie, w jego wymiarze tym indywidualnym poszczególnych biskupów, ale też i kolegialnym. To jest pewnego rodzaju obawa, że możemy przerzucić odpowiedzialność sami siedząc na kanapie.
Ja tego... Mam nadzieję, że tego nie dojdzie.
Że może tak się okazać, że z nadzieją, że coś powinno być lepiej zrobione, sami tymi zdaniami dolewamy oliwy do ognia przeciwko Kościołowi. Bo jeżeli miałoby to być usprawiedliwieniem naszego lenistwa, to byłoby tragedią tych rozmów i tego spotkania na antenie Radia Maryja i tego, co współtworzyłem przez wiele lat. Niech to nas pobudzi do jeszcze większej gorliwości i w modlitwie, i w działaniu, i uświadomi to, o czym mówił pan doktor bardzo często. Kościół w Polsce jest dumny. Jest dumny.
Nie pytałem się, nie będzie mi tak pesymistycznie.
Tak. Jeszcze raz dziękuję gorąco serdecznie. Doktor Peter Rajna, aktualna sytuacja wokół Kościoła, naszym Państwa gościem w rozmowach niedokończonych. Dziękuję Panie Doktorze, życzę dużo zdrowia, Bożego błogosławieństwa i odpoczynku po tym maratonie telefonów i rozmów.
Cała moja przyjemność, Dziękuję serdecznie.
Również dziękuję z Panem Bogiem. Przypomnę, że pan doktor Peter Rajna jest Hindusem, no już ma swoje odpowiednie lata, nie rozmawia się o wieku, więc nie będę tego zdradzać. Kończył Uniwersytet Oksfordzki, doktoryzował się na Uniwersytecie Warszawskim w 1966 roku. Z stosunków międzynarodowych między Polską a Niemcami w latach 37-39 był zaprzyjaźniony z kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Jemu zawdzięczamy propagowanie zapisków więziennych. Jemu zawdzięczamy dzieło ukazujące biografię prymasa tysiąclecia i zabieranie głosu w takich ważnych sprawach jak sprawa ojca Konrada Hejmu, jak też sprawa teraz Henryka kardynała Gulbinowicza i też Jana Pawła II, Soboru Watykańskiego II, spraw związanych z historią Polski.